Między небем а землёй.
Od kilku dni Caritas Archidiecezji Poznańskiej ma nowego dyrektora. To ważna zmiana. Ksiądz Karol Maciejak w tym tygodniu gościł w naszym radiu. Ja miałem okazję przeprowadzić z nim pierwszy wywiad. Jego obszerne fragmenty już za moment na naszej antenie. Dziś w Między niebem a ziemią także pytanie: przekonywać, dyskutować, a może milczeć? To w kontekście przekazywania wiary. I gotowa odpowiedź. Materiał o młodych ludziach, którym z jakiegoś powodu bardzo się chce. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. A już teraz zapowiadana rozmowa ze świeżo mianowanym dyrektorem Caritas Archidiecezji Poznańskiej, księdzem Karolem Maciejakiem, który w tym tygodniu odwiedził nasze studio przy Berwińskiego 5. Ksiądz Karol Maciejak, nowy, świeży dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej. To jednak zaskakująca zmiana. Myśmy się tego nie spodziewali. Ja nie słyszałem, żeby takie zmiany były planowane. Dlaczego tak nagle?
Tak, zdecydowanie też nie byłem, nie spodziewałem się tej zmiany, ale właściwie jak jest początek tej zmiany, może warto to wyjaśnić. Mianowicie ksiądz Marcin Janecki, poprzedni dyrektor Caritas.
Ładnych parę lat.
Tak, dokładnie 7 lat był dyrektorem Caritas naszej poznańskiej. I zdarzyło się tak, że w grudniu zmarł proboszcz w kościańskiej parafii i ksiądz Marcin już nieraz, kadencja by minęła pięcioletnia, bo to jest pięcioletnia kadencja.
A, to nawet nie wiedziałem, że to jest kadencja.
On już był dłużej, potem jeszcze 2 lata, był czas wojny i tam te działania Caritas były dosyć obszerne i pewnie też dlatego jeszcze był przez te 2 lata, ale zgłaszał już też gotowość podjęcia dalszych obowiązków i posługi w parafii, także przy tym wydarzeniu śmierci proboszcza w Kościanie został mianowany
proboszcz. Można się wypalić po 5 latach, bo jednak to jest taka instytucja właściwie znacznie szersza niż takie czyste rozumienie instytucji charytatywnej kościelnej, a sytuacja pandemii, wojny na Ukrainie sprawiła, że no, to jest jeden z symboli pewnej działalności takiej pomocowej.
Zgadza się. Myślę, że też wielu nie zdaje sobie sprawy z działalności Caritas i ogólnopolskiej, a także tych diecezjalnych poszczególnych. Sam obecnie poznaję całe struktury Caritas naszej poznańskiej i rzeczywiście są one zadziwiające.
A ksiądz ma w ogóle jakieś doświadczenie takie, jeśli chodzi o dobroczynność, charytatywność, no bo to...
Jeżeli chodzi o moją w ogóle poprzednią pracę czy posługę, to jest to głównie posługa w parafiach, w których byłem wikariuszem. Tam uczyłem w szkole, grupy duszpasterskie. To taka zwyczajna parafialna praca, posługa. Jeżeli chodzi o charytatywne, no to te takie parafialne zespoły Caritas, które były, czy szkolne zespoły Caritas, czy też różne inne akcje, które w parafiach się działy przy różnych okazjach.
To skąd ten pomysł arcybiskupa metropolity poznańskiego?
Dobre pytanie.
Sam sobie ksiądz pewnie zadaje cały czas.
Tak. Znaczy, przede wszystkim podejmuję ten dekret, tę decyzję księdza arcybiskupa i chcę wejść w to działanie. Caritas.
Może efekt świeżości.
Ksiądz Marcin też przyszedł z parafii, prawda? No, wicedyrektora najpierw Caritas, potem dyrektora, także no, gdzieś mamy jakieś swoje zadania różne. Ksiądz arcybiskup wyznacza. Między innymi Caritas jest tym działem, które tutaj w kościele podejmujemy jako to takie miłosierdzie, które w takim wymiarze, no już takim trochę szerszym niż tylko parafialny, podejmujemy jako instytucja. Jest tych działań wiele i sporo.
No, ksiądz zresztą dokonał teraz tłumaczenia Caritas. Znaczy miłosierdzie, tak naprawdę.
Dokładnie miłość jest.
Ja tak sobie myślę, że ten ostatni czas to było takie rozpoznanie walką, że Caritas właśnie w tych czasach niezwyczajnych, bo podobne rozmowy odbywałem z innymi instytucjami, tak to nazwę, na przykład z Urzędem Wojewódzkim czy z Urzędem Miasta w czasach pandemii i wojny, to były takie instytucje, do których cały czas i regularnie odzywałem się. I mam wrażenie, że Caritas zdał, nie chcę robić jakiejś laurki taniej, ale zdał takie rozpoznanie walką, można powiedzieć, od razu, jeśli chodzi.
Też jestem o tym przekonany i też tego doświadczałem. I zarówno w tym wymiarze Caritas archidiecezji, ale też parafialnych, tych działań było wiele i myślę, że rzeczywiście i ludzie zdali ten egzamin i my no, jako wspólnoty parafialne czy instytucje staraliśmy się i tego rozlewu miłości było wiele, jeżeli chodzi o te działania.
Pytam w kontekście księdza Marcina Janeckiego, bo też wielokrotnie on był otwarty na media. Spotykaliśmy się dosyć często, właściwie zawsze o komentarz mogłem prosić, zawsze odbierał telefon, to jest też pewnie istotne dla mnie, dla dziennikarza. No ale myślę, że gdyby ktoś z ulicy zadzwonił, też by ten telefon odebrał.
Można jakoś podsumować tę kadencję księdza Marcina Janeckiego, bo wydaje mi się, że zostawia Caritas, tak jak mówię, w dobrym stanie. Przekazuje...
To ciekawe, już po raz kolejny jest tak, że po księdzu Marcinie przyjmuje jakąś działalność już pasterską.
Jest czy... praktyka, tak?
Tak, ponieważ byliśmy wikariuszami w parafii we Włoszakowicach i tam też już kiedy on był wikariuszem, później ja też byłem wikariuszem w tej samej miejscowości parafii, no i teraz się tak samo zadziało, że zastępuje go na tym miejscu dyrektora Caritas. To na pewno były dobre lata, 7 dobrych lat bycia tutaj dyrektorem Caritas, wcześniej jeszcze 2 lata wicedyrektorem, owocnej pracy i kontynuowania tego, co wcześniej się zadziało. I myślę, że to, co na przyszłość możemy sobie wyznaczać, to kontynuowanie tego, co jest podejmowane. I myślę, że przede wszystkim ci, którzy są podmiotem naszego działania, czyli ludzie, którym na co dzień pomagamy, nie pozwolą o sobie zapomnieć i myślę, że te działania na bieżąco będziemy rozszerzać.
Czy jest jakaś grupa szczególnej uwagi, którą ksiądz by się chciał zająć? No bo różne grupy są przedmiotem troski Caritas, ale taka szczególna.
Obecnie biorę sobie za zadanie to, żeby poznawać to, co jest już w Caritas prowadzone i w to najpierw
wejść.
Nie mam zadawać
jeszcze takich pytań.
Tak, zdecydowanie nie, jeszcze nie potrafię na te pytania odpowiedzieć, ponieważ najpierw muszę wejść w to, co jest i dopiero potem to rozeznanie może
ale
być mi pomoc.
Ale nie wierzę, że nie było dywanika u arcybiskupa na zasadzie proszę się zająć tym i tym, konkretne zadanie wyznaczone. Dostał ksiądz od arcybiskupa jakieś konkretne zadanie, czy nie?
Bycia dyrektorem Caritas,
tak. Tak. Okej. Okay. Bez
wskazania na szczególne jakieś zadania.
A ksiądz, no bo mówiliśmy o tej otwartej głowie, świeżej głowie, jakichś pomysłach. Ksiądz ma jakiś pomysł z czym przychodzi, jakieś przemyślenia, jak powinna funkcjonować Caritas, czy coś
nie
nowego?
Nie chciałbym wyprzedzać i zdradzać, ponieważ to jeszcze czas też pokaże.
Nie daje się ksiądz namówić.
Jeszcze nie do końca chciałbym wyznaczyć tego typu cele, ponieważ to mogą one się jednak zmienić z czasem, także dlatego nie chciałbym jeszcze tego typu rzeczy podejmować. Na razie moim głównym zadaniem będzie wejście w to, co jest i naprawdę jest tego sporo i chciałbym najpierw tym się zająć, a potem działanie dalsze.
To jest duża instytucja, no więc właśnie jak to będzie wyglądało, bo teraz przeskok jest z parafii na coś, co ma zasięg całej archidiecezji.
Zgadza się.
I sporo też ludzi zaangażowanych w to wszystko.
Tak, jest setki pracowników, którzy działają w Caritas. Jest też 2 zastępców dyrektora, już od wielu lat pracujący na tym stanowisku. Pan Jan Montowski, a także mianowany z 1 lutym pan Szymon Nowak, którzy te też funkcje będą wypełniać wicedyrektora Caritasu. A zresztą pracują od wielu lat już obaj w tej instytucji, znają bardzo dobrze jej działania.
Jeśli miałbym powiedzieć o jakichś nowościach, to wychwyciłem w tych komunikatach jedną rzecz, że będzie tworzone centrum senioralne. Taka informacja się pojawiła, to też jakaś świeżynka.
To jest świeżynka. Właściwie już projekty rozpoczęły się wcześniej, więc właściwie będziemy je kontynuowali. Zobaczymy, co uda się jeszcze z tego zrobić. Chcemy, żeby seniorzy też byli tutaj zauważeni, mieli swoje miejsce, swój punkt, gdzie będą mogli przebywać, gdzie będzie taki też punkt ich integracji, ich wspólnego bycia razem i takie właściwie międzypokoleniowe też miejsce, gdzie i zarówno młodzi, i seniorzy będą mogli być i te wspólne relacje międzypokoleniowe też budować.
To będzie gdzieś zbudowane na nowo, czy jakiś zaadoptowany budynek?
Zaadoptowany będzie budynek wynajęty jeszcze jak i trwają jeszcze obecnie tutaj rozmowy.
Pewnie się nie bez współpracy z miastem, wydaje mi się, bo
dokładnie.
Tutaj w końcu też jest polityka senioralna na tapecie.
Tak, są to projekty realizowane, także to już dział projektowy też się tym zajmuje.
Powodzenia zatem życzę i mam nadzieję, że już za jakiś czas będziemy mogli o konkretach porozmawiać. Wtedy już nie odpuszczę, będę pytał o plany i konkretne zamierzenia.
Bardzo chętnie.
Jak przekonywać do wiary? W obecnym kryzysie wiary i tendencji odchodzenia od Kościoła to niewątpliwie spore wyzwanie stojące przed duszpasterzami, katechetami, a także zwykłymi katolikami. A zatem przekonywać, dyskutować, a może milczeć. W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyły się warsztaty duszpasterskie, które prowadził znany poznański dominikanin ojciec Tomasz Grabowski. A jakich argumentów używał, o tym Rafał Muniak.
Jak dziś przekonywać do wiary?
Pytał na warsztatach duszpasterskich w Gnieźnie ksiądz kanonik Przemysław Kwiatkowski, przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.
Wspólnie rozmawiając, taki temat nam się pojawił. Dlaczego w ogóle mówić o przekonywaniu do wiary? Czy nie wystarczy tylko zachęcić? Czy można tak zachęcać, żeby zniechęcić w ogóle? Czy w dzisiejszych czasach słowa w ogóle mają jakąś wartość? Czy mówienie o wierze, przekonywanie to nie jest już naciskanie, wchodzenie w czyjąś wolność, a może właśnie potrzebujemy argumentów. Po to Pan Bóg dał nam także rozum, żebyśmy wiedzieli, widzieli, nazywali rzeczy po imieniu. Czy przyciąganie kogoś, pociągnięcie do wiary nie jest jakimś takim właśnie mocowaniem się, przeciąganiem niepotrzebnie z jednej strony na drugą?
Skoro mamy się dowiadywać o tym, jak przekonywać do wiary dzisiaj, no to prawdopodobnie istnieje jakiś problem.
Mówił podczas warsztatów ojciec Tomasz Grabowski, szef wydawnictwa W Drodze.
Oto wierni przestają być wiernymi, odchodzą z kościoła, odchodzą od praktyki wiary. Te dzieci, które są właśnie tak początkowo kilkunastoletnie, najpierw porzucają praktykę, chodzenie do kościoła czy osobistą modlitwę. Młodzież natomiast dużo bardziej już decyduje się na to, żeby porzucić moralność, nie przestrzegać zasad, których się dowiadujemy, że są właściwym sposobem postępowania, bazując na tym, co Pan objawił co do dobra i zła. Ci młodzi ludzie są uczeni tego z różnego rodzaju środków masowego rażenia, przekazu. Młodzi dorośli porzucają światopogląd chrześcijański. Kiedy stają się dorośli, to tworzą kulturę już pozbawioną wartości chrześcijańskich. Zatem mogłoby się wydawać, że celem tego przekonywania do wiary jest to, żeby ludzie na powrót praktykowali, przyjmowali sakramenty, też pochowani zgodnie z obrządkiem katolickiego pogrzebu. Wystarczy, że pojawi się przy stole na Wigilii ktoś, kto niekoniecznie już praktykuje wiarę i niekoniecznie żyje zgodnie z moralnością, której uczyli go rodzice, to bardzo szybko wieczerza wigilijna przeradza się w takie przekonywanie do tego, że powinien tak, a nie inaczej postępować. Młodzi ludzie bardzo często jednak mówią, ja wcale nie potrzebuję wiary, żeby być człowiekiem przyzwoitym. I oni mają rację, my do tego nie potrzebujemy wiary. Niemniej jednak bardzo często wydaje się nam, że właśnie to przekonywanie do wiary to jest, jego celem jest to, żeby ludzie znowu postępowali zgodnie z przykazaniami, zgodnie z Ewangelią. Celem naszego przekonywania do wiary jest to, żebyśmy mieli wspólny światopogląd, taki, który jest oparty o objawienie z tego, co Bóg o sobie powiedział, czy to przez słowa Pisma, czy przez nauczanie Kościoła. Jeżeli mamy przekonywać do wiary, to jaki jest nasz cel? Żeby każdy został zbawiony. Jakikolwiek cel, który sobie postawimy przed tym, doprowadzi do tego, że te rozmowy, które będziemy prowadzić, po pierwsze będą zupełnie nieskuteczne, a po drugie będą raczej budzić frustrację w naszych rozmówcach i w nas samych. Praktyka, moralność, światopogląd i kultura to jest wszystko ważne, ale jest drugie. Jeśli wiemy, że chodzi o to, żeby głosić nie sposób postępowania, nie praktykę, nie światopogląd, ale Jezusa Chrystusa i Ojca, który Go posłał, no to możemy dopiero przystąpić do rozmowy. Rozmawiając o tym, o Chrystusie i o Ojcu, który Go posłał, z kimkolwiek trzeba się przygotować na odrzucenie. Poradzenie sobie z odrzuceniem jest bardzo, ale to bardzo istotne, żebyśmy wszelkie rozmowy o wierze mogli przeprowadzić w wolności. Kiedy na przykład dziecko zaczyna się buntować, ponieważ wchodzi w ten wiek adolescencyjny, chce się odseparować od swoich wierzących rodziców, to demonstracyjnie porzuca wiarę. I tak naprawdę bardzo często wcale nie chodzi o porzucenie wiary, tylko bardzo często chodzi o to, że właśnie to dziecko musi się odciąć od swoich rodziców. A skoro dla nich to jest takie ważne, a dla niego niekoniecznie, no to to jest bardzo łatwy sposób, bardzo prosty sposób na to, żeby się od swoich rodziców oddzielić. I to jest norma rozwojowa. Natomiast dla rodzica, w szczególności wierzącego, takiego zaangażowanego, to jest bardzo, ale to bardzo przykre doświadczenie. I z takimi uczuciami też mierzą się ci, którzy, nie wiem, przekonują swoich narzeczonych, czy partnerów życiowych, czy też już małżonków do tego, żeby jednak z nimi chodzili do kościoła. No wtedy, kiedy ktoś tego nie chce ze mną robić, a dla mnie to jest ważne, no to oczywiście, że przeżywam poczucie odrzucenia. Kiedy czytamy Ewangelię świętego Jana, Chrystus o tym mówi bardzo mocno. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. A jeśli będziecie we mnie trwali, to przyniesiecie owoc. Zwątpienie to jest taka sytuacja, kiedy ja przestaję ufać Bogu. Jeśli mam ogłosić komuś Syna Bożego, którego posłał ojciec, to sam muszę doświadczyć sytuacji, w której jest człowiek, do którego idę. Bardzo często te różne rozmowy o wierze przypominają taką sytuację, kiedy ja jestem mocny, a ty po prostu nie wiesz, albo nie rozumiesz, albo jesteś niechętny i ja ci powiem, jak to ma być. Ja ci powiem, co masz zrobić. Kiedy tak podchodzimy do głoszenia Ewangelii, to jesteśmy nie mniej, nie więcej, a po prostu sprzedawcami jakiegoś towaru albo jakiejś idei. Natomiast jeśli mamy być tymi, którzy głoszą o Chrystusie, to potrzeba, żebyśmy stanęli w miejscu, w którym jest ten człowiek, do którego wychodzimy. Żebyśmy zrozumieli to, gdzie on w ogóle jest. I żebyśmy postarali się z jego doświadczenia opowiedzieć mu o tym, co zyskałem dzięki poznaniu Boga żywego i być po jego stronie, a nie przeciwko niemu. Prawda o Bożej opatrzności przekonuje nas do tego, że Bóg czuwa nad każdą sytuacją i stawia mnie w konkretnej sytuacji z całym wyposażeniem, jakiego potrzebuję do tego, żeby tej sytuacji stawić czoła i żeby z niej wyjść obronną ręką. Nie będziemy w żaden sposób ani dla siebie samych, ani dla innych przekonujący, jeśli pozostaniemy na takim opisie Pana Boga, który każdy może sobie przeczytać w mądrej książce, albo nawet nie mądrej książce. Jeżeli szukacie argumentu dla rozmówcy, właśnie na to pytanie, znaczy takiego argumentu, że miałby go przekonać do tego, żeby wierzył w Boga, osobiste świadectwo doświadczenia tego, kim Bóg jest i umiejętność opowiedzenia o tym, jakiego Boga poznałem w przeważającej liczbie wypadków jest absolutnie wystarczająca. A każdy to w sobie ma. Trzeba tylko, żeby sobie to jakoś ponazywać, opisać i o tym opowiadać.
Forum Duszpasterskie to nowa inicjatywa w archidiecezji gnieźnieńskiej, nawiązująca do ducha i formuły lokalnych spotkań synodalnych. Już w marcu zaplanowano kolejne spotkanie, którego tematem będzie Kościół żyjący w parafiach. Te spotkania są otwarte dla wszystkich, szczególnie jednak zaproszone są do udziału osoby zaangażowane w życie parafii, wspólnot i stowarzyszeń. Przykład z poznańskiej parafii na Podolanach, zapewne jeden z wielu, zadaje kłam opiniom o młodych ludziach, którym nic się nie chce. Oni rzeczywiście wstali z kanapy, a pomagał im w tym i nadal pomaga. Energiczny i pełen pomysłów ksiądz Artur Wojczyński.
Spotkanie duszpasterskie młodzieżowe Efata.
Parafia Matki Boskiej Pocieszenia na Podolanach, a wy jesteście skąd?
Jesteśmy z Podolan konkretnie, najczęściej w większości, ale niektórzy z Suchego Lasu czasami, albo z Trzeszyna też przyjeżdżają.
Lubicie się spotykać tutaj?
Wspaniali ludzie, wspaniałe miejsce. Tutaj naprawdę zawsze coś robimy ciekawego.
A jak się o tym dowiedzieliście, że tu się można spotykać?
Mnie zaprosił ksiądz kilka lat temu, jak się po spowiedzi.
Co tydzień w piątki, mamy najczęściej o godzinie 19, spotykamy się, rozmawiamy. Jest super atmosfera, każdy jest szczęśliwy, kiedy każdy siebie widzi.
Do mnie należy prowadzenie duszpasterstwa młodzieży i prowadzenie formacji ministrantów. Staram się jak mogę, młodzież jest wspaniała. Wspaniała, są zaangażowani i wiele rzeczy udaje się robić tylko dlatego, że oni tego chcą i oni pracują. Czasami jest tak, że to ja muszę być z inicjatywą, czasami nawet trzeba ich jakoś zaciągnąć wręcz do jakiejś inicjatywy, ale zwykle to wygląda w ten sposób, że jak już coś im się spodoba, coś chwycą i spróbują, no to dalej już ciągną to oni. Chcą się spotykać, sami planują, sami pytają. No to są i kajaki, i góry, i pielgrzymka rowerowa do Częstochowy, i wolontariat w Ziemi Świętej, i mistrzostwa w zeszłym roku, mistrzostwa Polski ministrantów w piłce nożnej w Kołobrzegu. Takie codzienne wyjazdy gdzieś nad jezioro rowerami, czy szybkie wypady spontaniczne. Są i ministranci, są dziewczęta z grupy młodzieżowej z Efaty, są także dziewczęta z Siloe, czyli z naszego zespołu młodzieżowego, muzycznego. Także grupa jest naprawdę bardzo złożona i zróżnicowana.
Rozmawiamy na temat, jak powstało niebo, jak na temat Ewangelii, różne z Biblii, fragmenty. To jest dyskusja między nami. Zaczynamy brewiarzem.
Chłopców chyba jest więcej, prawda?
Chłopców jest zdecydowanie więcej, dziewczyn to jest mniejszość. W ogóle jesteśmy trochę stąszone.
Ale chyba sobie dajecie radę.
Oczywiście, że tak. Mamy około 20-30 osób.
Myślę, że czują się dobrze razem. Chodzą często do różnych szkół w różnych częściach Poznania i ta grupa dla nich jest też możliwością spotkania się ze swoimi znajomymi tutaj lokalnie, ponieważ często ich koledzy i koleżanki mieszkają w innych częściach miasta, a czasami nawet spoza miasta, więc nie ma takiej dużej możliwości spotykania się z rówieśnikami. Grupa młodzieżowa przy parafii daje możliwość spotkania się ze znajomymi, na przykład z podstawówki, a nawet są takie przypadki, tu chłopacy się kiedyś dzielili takim świadectwem, że w szkole podstawowej siebie nie lubili, a tutaj trafili do jednej wspólnoty i teraz są najlepszymi przyjaciółmi, jak sami siebie określają.
Wciąż jeszcze jesteśmy na Podolanach w parafii Matki Bożej Pocieszenia. To stąd młodzi ludzie razem z księdzem Arturem wyruszają w świat wymarzony przez chrześcijan, teraz cierpiący i potrzebujący wsparcia.
Był wyjazd do Jerozolimy.
Do Betlejem, do autonomii palestyńskiej. W Jerozolimie oczywiście też byliśmy. Naszym celem była praca i pomoc siostrom elżbietankom. To był przełom lipca i sierpnia 2023 roku. Tam pracowaliśmy w sierocińcu prowadzonym przez siostry i my mieliśmy możliwość też zwiedzania Ziemi Świętej, poznania tych miejsc, w których był Chrystus. Ale taką wartością dodaną było też to, że młodzież nie tylko zwiedzała miejsca i poznawała kulturę tak z zewnątrz, ale mogła doświadczyć tej kultury przez spotkanie z lokalnymi mieszkańcami, z autochtonami, z ludnością arabską, zarówno chrześcijańską, jak i muzułmańską, i mogli sami to doświadczenie zdobyć, a nie tylko o nim usłyszeć od przewodnika.
A jak ksiądz wpadł na pomysł, żeby pojechać właśnie do Betlejem i pomagać siostrom elżbietankom?
W czasie moich studiów należałem do Akademickiego Koła Misjologicznego, które zostało reaktywowane przez teraz już biskupa Szymona Stółkowskiego, a założone przez służebnicę Bożą Wandę Błońską jeszcze przed II wojną światową. I jedną z inicjatyw Akademickiego Koła Misjologicznego były wyjazdy wolontariackie studentów do różnych części, tak naprawdę świata, żeby pomagać tam, gdzie są chrześcijanie. Nasi studenci wyjeżdżali także do sióstr elżbietanek na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Ja sam byłem na doświadczeniu misyjnym w Kazachstanie i tak zrodził się pomysł, że jak już zostałem księdzem, żeby zabrać tam młodzież licealną do pomocy właśnie w Betlejem.
Było sporo osób, więc podzieliliśmy się tam zadaniami, każdy miał wyznaczone dyżury.
Niektórzy utrzymują z nimi kontakt z siostrami, to obserwujemy tam ich tam strony internetowe. Nawet pojawiliśmy się na stronie na Onecie. Bardzo fajne przeżycie.
Jesteśmy całym sercem z nimi i wspieramy ich całym serduszkiem, można to tak nazwać. Chrześcijanie to jest mniejszość w Betlejem, ale wszyscy się tam wspierają. Każdy jest super nastawiony do siebie, nie ma żadnych barier między nimi.
Jeśli sytuacja polityczna i społeczna pozwoli, planujemy wyjechać w 2024.
Utrzymujecie też kontakty potem przez cały czas z siostrami, może z tymi ludźmi, nie wiem.
Z siostrą oczywiście, zwłaszcza z siostrą Szczepaną, czyli siostrą przełożoną. Utrzymujemy też kontakty z tymi ludźmi, których poznaliśmy na miejscu. Młodzież utrzymuje kontakt z rówieśnikami, z sierocińca.
Siostry chyba są bardzo zadowolone z takich kontaktów.
Siostry czekają na młodzież z Polski, na wolontariuszy z Polski, na studentów, na licealistów, którzy przyjadą. Siostry pracują tam 3, dzieci jest około 40. Tym dzieciom trzeba zapewnić wszystko od posiłku, poprzez pomoc w lekcjach, ale zrobienie także zakupów, utrzymanie domu, no jakąś opiekę, troskę nad tymi dziećmi, więc 3 siostry to zdecydowanie za mało i każda pomoc no, jest mile tam widziana.
My zdążyliśmy coś tam zrobić, pomóc. Zajmowaliśmy się dziećmi.
Próbowaliśmy jak najwięcej zarobić na te dzieci, robiąc mydła albo woreczki na różańce i te same różańce. Przywieźliśmy tam gliceryny, jakieś tam dodatki, zapaszki i później te mydła zostają sprzedawane.
No jest to na pewno ciężkie, żeby patrzeć na to, co tam się dzieje, tym bardziej, że nawiązaliśmy tam jakiś kontakt z ludźmi stamtąd. Jak oni to muszą teraz przeżywać, to jest niewyobrażalne.
Znowu staramy się zarobić i bardziej te spotkania wyglądają, że staramy się po prostu zarobić na ten wyjazd.
Sprzedajemy herbaty, które własnoręcznie pakujemy.
Jest tych zajęć dużo, ale to daje radość i nie jest tak męczące. Chociaż fizycznie męczące, to jednocześnie się przy tym wypoczywa.
Od ilu lat ksiądz jest duszpasterzem?
Zostałem wyświęcony w 2014 roku, zatem 10 rok kapłaństwa.
A oto nazwiska uczniów z poznańskich szkół, z którymi w parafii Matki Bożej Pocieszenia na Podolanach spotkała się Grażyna Wrońska. Magda Komasa, Liceum Ogólnokształcące Ojców Pijarów, Marta Fabiś, Liceum Ogólnokształcące Sióstr Zmartwychwstanek, Szymon Łukasik, 12. Liceum Ogólnokształcące Jakub Pióro, 20. Liceum Ogólnokształcące i oczywiście ksiądz Artur Wojczyński. Przed mikrofonem ksiądz Andrzej Muńko, który od tej niedzieli dołącza do grona naszych komentatorów biblijnych. Dziś o tym, że nie ma ludzi zbyt nieodpowiednich dla Boga.
Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w to piękne niedzielne południe i myślę, że to jest najlepszy czas, kiedy możemy posłuchać, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. A gwarantuję, dzisiaj chce powiedzieć nam naprawdę, naprawdę sporo. I myślę, że taką dobrą osią naszych rozważań będzie refren dzisiejszego psalmu: Tyś moją ucieczką i moją radością. Uwielbiam. Naprawdę uwielbiam ten fragment, bo pokazuje nam, że dla wielu Pan Bóg jest ucieczką. Dla mnie i pewnie dla Ciebie. Gdy dzieje się coś niedobrego w naszym życiu, gdy nie potrafimy sobie poradzić z codziennością, gdy pojawia się śmierć, choroba kogoś bliskiego, to w tym momencie uciekamy się do Pana Boga i mówimy: bądź przy mnie, nie zostawiaj mnie, bo się źle czuję, bo czuję się samotny. I tak faktycznie jest, że mimo, że Pana Boga czasami nie czujemy, to On przy nas jest. Ale każdy z nas ma jakieś takie sformułowanie, jakieś swoje życzenie, zdanie, które sprawia, że nam jest trudno uwierzyć, że Pan Bóg jest przy nas. Zwłaszcza gdy na przykład zawalił Ci się cały świat. To wtedy sobie wmawiasz właśnie przez te słowa: Pan Bóg mnie opuścił. To nieprawda. Nigdy Pan Bóg nas nie opuści. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś czuje się samotny w tej swojej codzienności. Czuje się zostawiony samym sobie przez sytuację, w której się znalazł, przez utratę pracy, utratę bliskich, przyjaciół, czegokolwiek innego. I wtedy czujemy się jak trędowaci. Jak trędowaci już ze Starego Testamentu. Jesteśmy jakby napiętnowani. Bo przecież w tamtych czasach trędowaty to był ten, który niekoniecznie był chory na trąd, ale który został wykluczony społecznie, bo tak uznał kapłan, uznał go za nieczystego. Jakże często zdarzało się, że w jednej chwili zmieniało się całe jego życie, bo na jego skórze pojawił się ślad trądu. I co się wtedy działo? Wtedy musiałeś opuścić swoją rodzinę, swoich przyjaciół, swoją społeczność. Wtedy mogłeś żyć tylko i wyłącznie na pustyni. Nie mogłeś pracować, byłeś zdany na łaskę lub niełaskę ludzi. Żebrałeś, głodowałeś, byłeś samotny. Co więcej, gdy ktokolwiek zdrowy pojawiał się w Twojej okolicy, to musiałeś sam siebie piętnować, mówiąc: nieczysty, nieczysty. Tak, żeby każdy wiedział, że do Ciebie nie wolno podchodzić. To jest dopiero samotność. Samotność, która sprawi, że nie mamy siły żyć. I za chwilę ktoś z Was powie, mam nadzieję, przecież przy księdze my się tak czuliśmy w czasie pandemii COVID-19. Wielu z nas czuło się jak trędowaci. Pamiętacie te najsmutniejsze święta wielkanocne, jakie przeżyliśmy na kamerkach? Gdzie wielu z nas jadło samotnie śniadanie wielkanocne, gdzie nie mogliśmy się spotkać z naszymi bliskimi, nawet wymienić prezentami, życzeniami. Wszystko na kamerkach, na telefonach. Były naprawdę smutne święta. Wielu z nas także, gdy chorowało, a mieszkało samotnie, zamiast dotyku drugiego człowieka otrzymywało paczki z jedzeniem, które były wspaniałym dowodem miłości, ale nigdy nie zastąpiły zwykłego ludzkiego uśmiechu, dotyku, bycia, rozmowy. I tak samo ci, którzy przebywali w szpitalach przez całe dnie, tygodnie, niektórzy wręcz miesiące, byli tak bardzo samotni, tylko kontakt telefoniczny, tylko wideo, ale brak normalnego dotyku i bycia przy drugim człowieku. To jest dopiero dramat, który się przejawia w każdym życiu, w życiu każdego człowieka. I co najsmutniejsze, ten dramat się nie skończył. Mimo że pandemia minęła, wielu z nas dzisiaj czuje się jak trędowatych. Dlatego mówi wprost do Pana Boga: dlaczego mnie, Panie Boże, zostawiłeś? Dlaczego jest mi tak źle? Dlaczego czuję się tak bardzo opuszczony? Czujemy się samotni, odizolowani i nie wchodzimy w to, czy to jest nasza wina, czy nie, albo być może wchodzimy i zastanawiamy się, co jeszcze mogłem zrobić. Ale może warto jest, żeby sobie dzisiaj uświadomić, że jedyne, czego potrzebujemy, to Jezus. I chciałbym, żebyśmy podczas tej krótkiej przerwy muzycznej dali sobie sprawę, że potrzebujemy tylko Jezusa. A w jakim kontekście? To za chwilę wam powiem. No okazuje się, że jak już jesteśmy przy Jezusie i wiemy, że to będzie On, to może zachowamy się jak ten dowaty z dzisiejszej Ewangelii, który miał w sobie naprawdę ogromną odwagę. Zobaczmy, co on zrobił. Zobaczył Jezusa, pewnie z daleka, pewnie o nim słyszał, że to jest jakiś mądry nauczyciel, który się pojawia, że może zmienić jego życie i w tym momencie podejmuje decyzję. Koniec. Nie zgadzam się. Będę prawdziwie żył. I wie, że nie ma prawa podejść do Jezusa, bo jest nieczysty. A jednak co on robi? Przybiega do Niego, dosłownie kładzie się przed Nim i mówi te najpiękniejsze słowa. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I co robi Jezus? Nie mówi do Niego, jesteś nieczysty, nie należy Ci się moja łaska, nie należy Ci się moje przebaczenie. Jezus także łamie standardy w tamtych czasach. Chwyta tego człowieka za rękę i mówi, chcę, bądź oczyszczony. Używa tego sformułowania hebrajskiego chesed, czyli łaska. Daje Ci łaskę. Daje Ci łaskę po to, żebyś żył. Wszystkie nadzieje tego trędowatego w tym jednym geście. Przybiec, prosić o pomoc, poczuć się dotkniętym przez Jezusa i uzdrowionym. I nagle na nowo wszystko ma sens. I chciałbym, żebyśmy my teraz przez chwilę pomyśleli. Jakby Jezus przyszedł do naszej codzienności. Nie, sorry. On jest w tej naszej codzienności. I nagle wyobrażacie sobie, jak byłoby wspaniale, jakbyśmy przychodzili do Niego z wiarą i mówili Mu wszystko, co przeżywamy w naszych sercach, co jest w naszej codzienności, bez żadnego skrępowania, żebyśmy nie mówili utartymi schematami, ale naprawdę otwierali nasze serce, że przychodzimy bez konwenansów, tylko mówimy, Panie, potrzebuję Cię. Wiem, że możesz mnie oczyścić. Możesz mnie oczyścić z mojej słabości. Możesz mnie oczyścić z mojej samotności, z trądu, który gdzieś tam mam. Bez różnicy, co to jest. Jakże to byłoby wspaniałe, gdybyśmy Panu Bogu tak zaufali. I wiem, że to jest niezwykle trudne, ale jest możliwe. Jako kleryk spotkałem siostrę Aleksandrę, która była już starszą siostrą zakonną ze zgromadzenia sióstr Felicjanek. I ona za każdym razem siadała w pierwszej ławce, gdy przychodziła do kościoła, kładła sobie ręce na kolanach i patrzyła na tabernakulum. I po kilku tygodniach nie wytrzymałem i zadałem jej pytanie, siostro, czy siostra się tak dużo modli? A ona spojrzała na mnie i odpowiedziała, nie. Ja patrzę na Pana Jezusa, a On patrzy na mnie i to wystarczy. No i w sumie to, co jest najważniejsze. Wystarczy, żeby patrzeć na Pana Jezusa. Żeby bez skrępowania z Nim rozmawiać. O tym wszystkim, co jest w naszym życiu. O tym wszystkim, co być może teraz mnie lub Tobie przeszkadza. Uzdrowiony trędowaty po całej tej sytuacji miał pójść tylko do kapłanów, złożyć ofiary i opowiedzieć o swoim uzdrowieniu. A on pewnie w dobrej wierze rozpowiedział wszystkim, że spotkał Jezusa, który go uzdrowił. Jak zaznacza ewangelista, Jezus od tego momentu nie mógł wejść jawnie do miasta. I zobaczmy, jaki paradoks. Jezus, który jest miłością, który za każdym razem daje nam wszystko, przyjął miejsce trędowatego, bo trędowaci w tamtych czasach nie mogli wchodzić do miasta. Ale zrobił to dlatego, że wiedział, że warto dla tego człowieka poświęcić wszystko. Czego nas uczy ta dzisiejsza Ewangelia, w ogóle to rozważanie? Że nie ma ludzi zbyt nieodpowiednich dla Boga. Nie należy się bać przychodzić do Niego, choćbym czuł się mały, nieczysty, wręcz trędowaty, bo Pan Bóg chce dla nas dobra, ale aby to dobro i miłość, którą chce nam dać, żebyśmy potrafili przyjąć. Jak ją odebrać? Po prostu podejść, poprosić i z wiarą oczekiwać wypełnienia woli Bożej. Na samym początku mówiłem, że Bóg jest dla nas ucieczką. Zgadza się, ale też jest radością, jeżeli przed Nim otwieramy nasze serce. I słuchajcie, tego ja wam życzę, sobie i wam, abyśmy mieli w sobie taką odwagę, żebyśmy przychodzili do Jezusa i po prostu Mu oddawali swoje życie, swoją codzienność, byśmy już nie byli jak trędowaci, ale byśmy naprawdę żyli, tak jak On chce nam dać to życie, w pełni. Trzymajcie się i mam nadzieję, że do usłyszenia.
A z księdzem Andrzejem oczywiście usłyszymy się ponownie za 2 tygodnie. Dziś to już wszystko w tym wydaniu Między Niebem a Ziemią. Za uwagę dziękuję Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kratkowski.
Między Niebem a Ziemią.